Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury, a dziś w studiu audycji kulturalnych kompozytor, pianista, dyrygent, aranżer, jak się niedawno także okazało, śpiewak Marcin Masecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
30 sierpnia wystąpisz w Warszawie w swoim trio z materiałem z płyty Boleras i Mas. Będzie to koncert zamykający letnią serię koncertów Dziedziniec Kultury. Boleras i Mas, Bolera i więcej, Bolera i nie tylko. Płyta, która ukazała się zeszłej jesieni, więc już chwilę temu od premiery, ale myślę, że też dobrze, że o niej teraz rozmawiamy, bo pewnie widzisz już, jak ona rezonuje z tobą, jak rezonuje z publicznością, jak też się ułożyła w twoim koncertowym repertuarze, bo myślę, że dla wielu była niemałą niespodzianką. To muzyka z południowej Ameryki, która przepuszczona została przez taki środkowoeuropejski filtr, przez wrażliwość twoją i innych muzyków, których zaprosiłeś na ten projekt, żyjących i tworzących w tej części świata. W wywiadach na temat tej płyty wspominałeś, że nie wiesz tak do końca, jak to w zasadzie do ciebie przyszło. Wiemy, że tych punktów stycznych z Ameryką Południową u ciebie jest kilka. Przez pierwsze 7 lat życia mieszkałeś w Kolumbii, w Buenos Aires poznali się twoi dziadkowie, którzy też wpłynęli na to, jakiej muzyki słuchałeś i jakiej muzyki uczyłeś się grać. Twoja żona jest też Argentynką, więc jest ich całkiem sporo. No a jednak historia samego początku, nagrywania pierwszego utworu, pierwszej zarejestrowanej piosenki na tę płytę, wydaje się, że to dla ciebie też było dość niespodziewane.
Piękne pytanie.
Bardzo długie.
Tak jak powiedziałaś, to nie wiem, skąd do mnie przyszło, aczkolwiek też wiem. W sensie było to dla mnie, byłem zdziwiony. Może byłem zdziwiony, w którym momencie to do mnie przyszło, ale w sumie wszystkie znaki na niebie pokazywały, że już od dawna powinienem coś takiego był zrobić. Czyli zająć się muzyką Ameryki Łacińskiej. Natomiast rzeczywiście szokiem było to, że zacząłem śpiewać, gdyż śpiewakiem nie jestem. Śpiewałem ostatnio w szkole muzycznej za dzieciaka rozmaite dyktanda i ćwiczenia po prostu. I śpiewanie w edukacji muzycznej jest używane do tego, żeby rozumieć teorię muzyki. Jak jesteś w stanie zaśpiewać kwartę, to wiesz, co to jest kwarta. Jak jesteś w stanie zaśpiewać jakąś melodię, to wiesz, jak ją zapisać.
Czyli charakter użytkowy.
Tak, dokładnie. Więc szokiem było rzeczywiście, że nagle zacząłem po prostu śpiewać. Natomiast też przyszło do mnie, oprócz wspomnianych przez ciebie elementów, to też moja żona jest wokalistką, kształconą zresztą klasycznie. Brałem udział w 4 jej płytach, akompaniując jej, a wcześniej też mieliśmy wspólnie zespół Paris Tetris, w którym śpiewała i ja grałem. A ostatnio, z kolei przez ostatnie 7 lat, jestem bardzo blisko Janka Młynarskiego, który stoi obok mnie na scenie i śpiewa, i razem prowadzimy zespół. Więc to śpiewanie jest blisko mnie, było blisko mnie i to tylko właśnie kwestia czasu, wydaje mi się, żeby odpaliło się we mnie też.
Ale jednak język hiszpański.
No język hiszpański, tak. Na jednym z pierwszych koncertów z tym programem, jeszcze przed wydaniem płyty, zaśpiewałem jeden utwór na koniec po polsku.
I jak było?
I to było dziwne, wiesz? To było dziwne właśnie jednak, nie wiem, jakoś ten hiszpański daje mi jakąś taką...
Troszkę się przykrytym jest.
Tak, wtedy. Troszkę daje mi maskę i troszkę daje mi możliwość schowania się za czymś troszeczkę. Jednak jako pianista jestem przyzwyczajony do tego, że siedzę bokiem. I wiesz, i to takie frontowe opowiadanie ludziom historii całą twarzą, no to jest, to duża zmiana była. I też ponieważ jest to muzyka, którą podejmuję ze zbliżonej epoki, co nasz jazz band Młynarski-Masecki, i też ponieważ właśnie mój partner muzyczny inspiruje mnie wokalnie, to jak zaczynam śpiewać po polsku, to czuję się zbyt blisko niego. I zbyt blisko jego stylu i tego, co on robi. Więc ta opowieść hiszpańska jest bardziej moja.
No, może jeszcze przyjdzie czas na, tak, na utwory z polskim tekstem. A wracając jeszcze do samej płyty i do jej początków, czy teraz tak patrząc już z perspektywy czasu, myślisz, że to może było takim trochę podświadomym gdzieś procesem szukania siebie, odkrywania swojej tożsamości, pewnie, przetwarzania twojej historii? To są jednak trochę za duże słowa?
Nie, na pewno to jest to. Sztuka może służyć na różny sposób. Może być rozrywką, może być terapią też, może być właśnie narzędziem do szukania, może być wszystkim. W tym przypadku też na pewno jest to jakaś podróż właśnie do dzieciństwa i do zrozumienia i do połączenia się z dziadkami moimi, z którymi nie połączyłem się tak, jak chciałem za życia. Mówię o dziadku moim. Więc jakieś duchy tutaj pracują. Jest to nie tylko muzyka, jest to część jakiejś podróży wewnętrznej.
Opowiesz jeszcze raz o tym pierwszym nagraniu, bo zdaje się, że tam też był ciekawy kontrast, bo nagrywałeś wariacje goldbergowskie Bacha, nagrywałem. Więc klasyka.
Tak, tak. Próbuję od iluś lat już mierzę się z wariacjami goldbergowskimi i nagrywałem je po raz któryś już w różnych studiach, w różnych konfiguracjach. Grałem je na żywo kilka razy w różnych miejscach i to też jest oddzielna, ciekawa historia. W każdym razie nagrywałem ten utwór w studio w Warszawie tutaj u Piotra Zabrockiego. Fantastyczne, piękne studio. Analogowe w pełni, stary fortepian Steinway nowojorski o bardzo ciepłym brzmieniu i analogowe mikrofony, taśmy, wszystko takie, no wszystko stare i z dużą atencją i serduchem przygotowywane i nagrywane, rejestrowane. I pod koniec jakoś nie udała mi się ta sesja znowu. Te wariacje goldbergowskie są pewnym, to jest trudna sprawa dla mnie. Też szukam tam czegoś. W każdym razie nie byłem zadowolony z tego. No i nagrywa się na taśmę, które te taśmy trwają pół godziny. Więc miałem jeszcze kilka minut na taśmie zostało. Z reżyserki właśnie dostałem taką informację i porozumiewałem się też z Piotrem, który rejestrował za pomocą mikrofonu starego bardzo i była lampka, która się świeciła na czerwono, jak mówiłem. I byłem w jakimś filmie po prostu. Te wszystkie artefakty i zapach tego studia powodował, że gdzieś przenosiłem się trochę właśnie w ten czas lat 40. I poprosiłem go, to nagraj mi też ten mikrofon tutaj techniczny właśnie, przez którym się porozumiewamy, nagram piosenkę. I zaśpiewałem Aquellos Ojos Verdes, czyli bolero, które znam od dzieciństwa, to jest jak kolęda niemalże. I tak to się zaczęło.
W którym momencie zrozumiałeś, że chcesz z tego stworzyć płytę?
To było kilka tygodni później. Odsłuchiwałem te wariacje goldbergowskie, one się nie nadawały do niczego. I ten fragment ostatni, jakoś tak słuchałem go kilka razy, coś zaczynałem w nim słyszeć, on coś do mnie mówił, właśnie coś we mnie wybudzał. I pokazałem go paru bliskim osobom. I dostałem też zwrotkę, że to jest wspaniałe i rób to i słyszymy ciebie jakoś inaczej w tym i nie bój się i poprosimy więcej. To uruchomiło we mnie taki proces, że być może rzeczywiście. I zacząłem szukać i głębiej i otworzyłem się i pozwoliłem sobie i stworzyłem taką opowieść, bo to jest też nie tylko śpiewanie i to jest nie tylko Argentyna i Kolumbia, ale to jest też różne inne elementy tej kultury południowoamerykańskiej, z którą się spotykałem w ostatnich latach, nie tylko w dzieciństwie, które też się wszystkie jakoś połączyły. No to bardzo ładny Bardzo ładne zjawisko było.
To opowiedz więcej o tych gatunkach, które też w niedawnym czasie odkrywałeś.
Jednym z nich jest choro brazylijskie. Choro to jest klasyczna muzyka popularna brazylijska. I to pokazał mi kilka lat temu, pięć lat temu, niejaki Mike Marshall, czyli mandolinista. Zafascynowałem się instrumentem, mandoliną. I zaprosiłem Majka, żeby zagrać koncert w duecie. Chciałem z bliska podpatrzeć wirtuoza mandoliny. W ogóle nie wiedziałem, nie myślałem o choro, tylko o instrumencie myślałem. Na szczęście Mike mieszka w Niemczech blisko stosunkowo, więc udało się go zaprosić na festiwal jazzowy do Polski. I spotkaliśmy się, zaczęliśmy sobie grać. Ja mu pokazałem moje kompozycje, swoje i też pokazał mi właśnie choro, którym się zajmuje od wielu dekad już. Jest propagatorem tego gatunku. I zakochałem się od razu w tym gatunku, niezwiązanym zupełnie z fortepianem. Właśnie mandolina jest tam jednym z głównych instrumentów. Ale jest to muzyczka miejska, brazylijska, w której jest bardzo dużo Europy. Bardzo dużo czuć tam Chopina i walców i różnych takich zwrotów harmonicznych, melodycznych naszych. I to jest połączone z rytmiczną wrażliwością południową, więc mieszanka, którą bardzo lubię. I zacząłem zgłębiać to i poznawać, i badać, i grać ten gatunek. I zacząłem też przekazywać to dalej. Zagraliśmy kilka razy całą taką serię koncertów z Marcinem Markowiczem, klasycznym skrzypkiem. Więc też jak gdyby przejęliśmy brazylijską muzykę na grunt polski. Też tutaj ona się staje nasza w jakiś sposób.
No to jeszcze w nawiązaniu właśnie do tej mieszanki i tego, że muzyka, jak powiedziałeś, staje się nasza, bo w wielu wywiadach podkreślałeś, że to, co ukształtowało brzmienie tej muzyki tam, gdzie ona powstała, to w dużej mierze klimat, pogoda, słońce, którego no, nam w dużej części roku niestety brakuje. A z drugiej strony u ciebie na płycie Boleras y Más oczywiście ta słowiańska melancholia i żewność się wkrada. Jestem ciekawa, o czym myślisz, kiedy wykonujesz tę muzykę. Czy jesteś teraz i tutaj, czy gdzieś uciekasz może do tych krajów Ameryki Południowej, które też poznałeś, do dżungli?
Wiesz co, po pierwsze ciężko, znaczy nie wiem, o czym ja myślę, jak gram. Całe szczęście. To jest coś poza myśleniem, bardziej czucie. Natomiast mnie jednak fascynuje, pomimo tego, że mieszkałem 7 lat w Kolumbii i dziadkowie i żona, to jednak jestem Polakiem, jednak jestem stąd i to był jakiś epizod w moim życiu ważny, ale nie spowodował, że jestem Latynosem. No to też są w sumie trudne jakieś takie kategorie, może to jest płynne, ale zmierzam do tego, że jednak czuję, że wykonuję tę muzykę z tej perspektywy, z naszej perspektywy i że to jest, nie wiem, czy polska wersja muzyki południowej, to może zbyt spłycone, ale nie próbowałem i nie próbowaliśmy na tej płycie przenieść się tam i stać się i grać tą muzykę po tamtejszemu, tylko tę muzykę, podobnie zresztą jak wcześniej z jazzbandem, właśnie z Jasiem Młynarskim, nie odtwarzamy czegoś, nie reprodukujemy, nie przebieramy się, tylko używamy historii i używamy innych miejsc na świecie do tego, żeby wzbogacić siebie i żeby być sobą tu i teraz.
Można się zastanowić, jaki byłby odbiór tej muzyki w waszym wydaniu tam.
Bardzo jestem tego ciekaw. Zbliżyliśmy się trochę do tego chwilę temu, miesiąc temu byliśmy w Hiszpanii na festiwalu Jazz Al Día w San Sebastian. Więc to jest daleko jeszcze do południowej Ameryki, ale już bliżej trochę. No i przynajmniej wszyscy rozumieli w publiczności, o czym śpiewam. Więc ten hiszpański już nie był taką komfortową parawanem, za którym mogę się schować, tylko już no jedziesz, nie? I to było piękne doświadczenie i oni właśnie doceniali to, że i strasznie zdziwieni tym, że w ogóle jak to? Polak, bolera, w ogóle co? Jak, po co? Kiedy?
Tak dobrze po hiszpańsku?
Dlaczego? Tak. To nie jest takie kosmiczne zupełnie, że ktoś mówi po hiszpańsku. Natomiast zawsze sobie wyobrażam, że jakby z Boliwii na przykład przyjechał jakiś zespół do Polski i grał oberki i mazurki w ich sposób jakiś taki, nie udając Polaków, to byłbym tym bardzo zainteresowany, tym brzmieniem.
To życzę ci podróży z tym materiałem do krajów Ameryki Południowej. I wracam do koncertu warszawskiego, który pod koniec sierpnia, bo tegoroczny Dziedziniec Kultury odbywa się pod hasłem Bliżej. I nawiązywać ma do reportażu, którego wielkim twórcą był Melchior Wańkowicz. W tym roku mija 50 lat od śmierci pisarza. Tak trochę nawiążę do takiego docierania, dodrapywania się do prawdy, do uważności, do przyglądania się różnym zjawiskom i faktom. Czy czujesz teraz już, kiedy minął niemal rok od premiery tej płyty, że się też czegoś o sobie dowiedziałeś, nagrywając ten materiał?
Nie wiem, czy jestem w stanie to ująć w słowa. Na pewno mój dziadek był dla mnie ważną postacią, Karol Masecki. Tak jak tu mówimy, poznał żonę, moją babcię Halinę w Buenos Aires podczas II wojny światowej. Ona tam była z dwóch różnych powodów. Halina tam była, wylądowała jako córka, znaczy była córką mojego pradziadka Miłosława Strybrnego, który był dyrektorem Banku Polskiego. Więc to była, powiedzmy, no dobrze usytuowana rodzina, a mój dziadek z kolei uciekał przed Holokaustem. Dziadek był Żydem i cała rodzina złożyła się na bilet i w ostatnim statkiem udało mu się wypłynąć stąd. W 1942 roku urwała się korespondencja z wszystkimi i dziadek, jak poznał Halinę, to zmienił nazwisko i wrócił w 1945 roku, wrócili do Warszawy, której nie było, budować nowe życie. I to był temat tabu w rodzinie. Dowiedziałem się o tym stosunkowo niedawno i dziadek był pianistą amatorem, a moja babcia z kolei była zawodowym pianistką, dyrektorką szkoły muzycznej przez wiele lat i
uczyła cię gry?
Uczyła mnie gry, natomiast po lekcjach, więc jeździłem do dziadków dwa razy w tygodniu, normalnie na lekcje do babci, a po lekcjach z babcią siadał dziadek do fortepianu i grał tanga argentyńskie. I wtedy miałem 10, 11, 12 lat, nie robiło na mnie to wielkiego wrażenia, wręcz dobra, dziadku, już tam nie przynudzaj. Ale teraz po latach czuję i wiem, o czym on do mnie śpiewał i grał wtedy. I to jest moja odpowiedź trochę do niego.
Byłby zachwycony tą płytą.
Myślę, że tak.
A więc ta historia również rodzinna gdzieś pobrzmiewa w tle Boleras y Más. Materiał z tego albumu będzie można usłyszeć na Dziedzińcu Kultury już 30 sierpnia na zakończenie wakacji, by jeszcze trochę ten najbardziej słoneczny moment w roku przedłużyć. Moim i Państwa gościem był Marcin Masecki. Bardzo dziękuję. I zapraszamy na koncert.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.